dobry. Przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży w Radiu Kraków. Dziś będzie bardzo dużo, bardzo ciekawych książek dla dzieci w różnym wieku, a to dlatego, że chcę słuchaczy Alfabetu zaprosić do Rapki, gdzie zaczyna się w tym tygodniu Festiwal Literatury dla Dzieci. Opowiem trochę o gościach, opowiem o książkach, które tam będą prezentowane. No i część z tych książek mam w studiu, więc będzie można dzisiaj wygrać taką książkę, a potem pojechać do Rapki po autograf. Autograf autora albo autorki. Ale dzisiejsze spotkanie zaczniemy od rozmowy z Rafałem Witkiem, popularnym autorem książek dla dzieci i młodzieży, który specjalnie na wakacyjny czas napisał bardzo wakacyjną książkę. Jaki ma tytuł, o czym opowiada, kto jest jej bohaterem, to zaraz dowiemy się od autora, a Alfabet potrwa do godziny 10. Zapraszam. W Alfabecie dzisiaj rozmawiamy z Rafałem Witkiem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autorem wielu bardzo lubianych przez was książek, a dzisiaj będzie premiera. Premiera w Alfabecie, ale chyba w ogóle też premiera u ciebie, prawda, Rafał? Bo to jest całkiem nowa książka, która nosi tytuł Nawiedzone kolonie.
Tak, nowość ukazała się całkiem niedawno, tuż na początku wakacji.
No bo to jest bardzo wakacyjna lektura. Kolonie. Ja nie wiem, czy wszystkie dzieci teraz wiedzą, o co chodzi z tymi koloniami, bo to chyba nie jest zbyt popularny sposób spędzania wakacyjnego czasu, ale zapytam ciebie wprost. A ty jeździłeś na kolonie?
Jako dziecko?
Tak.
Jeździłem. To były takie kolonie trzytygodniowe.
A no właśnie, nawet miesięczne się zdarzały. Ja też na takie kolonie jeździłam. Prawdziwe oderwanie od domu, prawda?
Oj, oderwanie od wszystkiego. Ja byłem na takich koloniach 4-5 razy, jeśli pamiętam, w szkole podstawowej. Wspominam bardzo dobrze, dlatego też potem z entuzjazmem przyjąłem taki pomysł, żeby samemu jeździć na kolonie jako wychowawca. Natomiast nawiązując do tego, co powiedziałaś, zadając pytanie, czy to jest teraz popularne, wiesz, to się teraz inaczej nazywa po prostu, tak? Wszystko w tych czasach. Teraz są obozy tematyczne, ten survivalowe, te kolonie przybrały no, taką formę, jakie oczekują współczesne dzieci, ale według mnie nadal są to kolonie w jakimś sensie.
Wszystko polega na tym, że jedzie się gdzieś dosyć daleko od domu i spędza czas w grupie rówieśników podzielonych właśnie na grupy według wieku i jako opiekunowie są wychowawcy. Ale twoje opisane w tej książce kolonie są nawiedzone. Do tego jeszcze wrócimy. Natomiast opowiedzmy może o tych dzieciach, które tam odgrywają najważniejszą rolę. Halszka, dziewczynka, ile? 10, 11 lat? Która po raz pierwszy jedzie właśnie na taką formę wypoczynku.
W książce Halszka ma 11 lat, z tego co pamiętam, a naprawdę miała 10 w czasie naszych kolonii. Mm-hmm. I to też były takie kolonie tematyczne, bo to były kolonie chóru dziecięcego Milewoci, z którym współpracuję, więc były to kolonie rozśpiewane, roztańczone. I stworzyła się tam bardzo fajna społeczność właśnie w domku 37, którym miałem przyjemność zawiadować jako wychowawca. I dziewczyny od samego początku męczyły mnie, proszę pana, a czy napisze pan o nas książkę? Ja byłem bardzo niechętny, bo generalnie jestem niechętny wobec takich spontanicznych pomysłów, które dzieciom przychodzą łatwo, a dla pisarza oznaczają potem miesiące pracy, ale dziewczyny poszły krok dalej, zaczęły same tworzyć tą książkę, wymyślać rozdziały, tematykę rozdziałów, tytuły rozdziałów, bardzo to było kreatywne i no, muszę powiedzieć, że gdzieś tak w połowie tego turnusu zapaliłem się i wszedłem w te rozmowy.
Czyli przygody, które tutaj przeżywa ta grupa dziewczyn, mają swoje odzwierciedlenie w prawdziwych zdarzeniach z tych kolonii tego chóru, tak?
Powiedziałbym tak, są inspirowane tym, co tam się działo, są inspirowane postaciami, natomiast no wiadomo, jest prawda życia, jest prawda ekranu. Ja musiałem tworząc już tą książkę jako gotową całość, dodać nieco od siebie, dodać nieco fikcji, dodać tam szczyptę więcej przygody i szczyptę więcej humoru. Ale tak, jest to ta książka wyrosła z czegoś, co rzeczywiście miało miejsce.
Ty mówisz o szczyptach, szczypcie humoru i szczypcie przygody, a tego tutaj jest bardzo, bardzo dużo. To mogę zapewnić o tym naszych słuchaczy i przyszłych czytelników twojej książki, że przygoda goni przygodę i niektóre z nich wydają się być nawet trochę niebezpieczne, ale to przecież o to chodzi, prawda? Szczególnie w czasie wakacji.
O, ja wiem. A które masz na myśli, wydają się niebezpieczne? No. My wszystko robimy na naszych koloniach zawsze bardzo bezpiecznie.
No, ale takie nocne wyprawy na przykład, podglądanie świetlików, no wydaje się edukacyjna wycieczka, a jednak no, jest noc, dziewczyny się gubią. To nie jest niebezpieczne?
No wiesz, pod okiem wykwalifikowanej kadry to nie jest niebezpieczne.
Czyli to była taka kontrolowane zgubienie się w nocy w lesie, rozumiem.
Absolutnie, na koloniach wszystko musi być w pewnym sensie kontrolowane. A najtrudniejsze jest to, żeby dzieci miały takie poczucie, że nie są kontrolowane, mimo że dyskretnie i delikatnie są kontrolowane.
Tak, na przykład historia z mrówkami, które znalazły się w szafce u dziewczynek. No, pewnie większość z współczesnych dzieci wpada wtedy w panikę i nie wie, co robić, a tutaj przychodzi wychowawca i od razu jest po kłopocie.
No, tacy wychowawcy, jacy są w nawiedzonych koloniach, to rzeczywiście rzadko się zdarzają. Tutaj chyba najwięcej fikcji jest w kwestii wychowawców, ale tego może nie zdradzajmy czytelnikom.
Nie, właśnie nie chciałabym, żebyśmy powiedzieli, bo to dopiero się okazuje, mniej więcej w 2/3 tej historii, o co chodzi z tymi wychowawcami, dlaczego oni są, no właśnie, wyjątkowi, tak? I skąd się wziął tytuł Nawiedzone kolonie. Ale wrócę jeszcze do tych głównych bohaterek, do tych dziewczynek, które, tak jak powiedziałeś, mają 10-11 lat. Wiesz, zastanawiałam się cały czas, czy to było celowe z twojej strony, że one właściwie nie tęsknią za domem.
Jeśli wyjazd jest dobrze poprowadzony, to tak jest. To jest cała nasza praca wychowawców, żeby na tyle dzieci zaangażować, skręcić w to, co robimy na koloniach, na zajęciach, żeby one za tym domem nie tęskniły, a również to jest ważne, żeby miały dobrą opiekę, to znaczy taką serdeczną, życzliwą, która zastępuje dom. Ja zawsze mówię moim grupom, że teraz od momentu, kiedy wsiadłyście do autokaru, ja jestem waszym rodzicem. Ja przejmuję jego odpowiedzialności, jego wszystkie funkcje. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, zresztą tak to nawet jest chyba sformułowane w przepisach, że ta odpowiedzialność rodzicielska spada na wychowawcę w momencie przejęcia opieki nad dziećmi i to oznacza nie tylko możliwość egzekwowania jakichś tam rzeczy, ale to też oznacza dla mnie, w moim rozumieniu, konieczność czy też chęć bycia dla dzieci właśnie kimś więcej niż oficjalna osoba, która im wydaje polecenia. Bycia osobą, która je wspiera, która no, pełni te wszystkie funkcje właśnie rodziców.
A czy na takich koloniach jest czas w ogóle na nudę? Na coś takiego, że nie ma co robić?
Powinien być, według mnie powinien być. Może nie powinno być tej nudy bardzo dużo, ale powinny być takie przerwy, takie pauzy, takie przystanki. One są bardzo ważne, bo dzieci wtedy nawiązują relacje w grupie. Ta grupa staje się całością właśnie w tych momentach, kiedy wychowawcy, tak powiem w cudzysłowie, nie patrzą.
Ja pamiętam, że ze swoich lat dzieciństwa ja w sumie na przykład bardzo lubiłam takie popołudniowe wyciszanie na 2 godziny, kiedy można było poczytać książkę, można było właśnie sobie szeptem pogadać z kimś, a nie było to zorganizowane w ten sposób, że znowu pędzimy gdzieś na wycieczkę do lasu, nad wodę i tak dalej. To chyba każde dziecko potrzebuje właśnie takiego, chociażby nawet po to, żeby naładować akumulatory na następną przygodę, prawda?
Absolutnie, to jest bardzo ważne, co mówisz. Dzieci też często same o to proszą, zdając sobie sprawę, że częścią atrakcji kolonii jest właśnie możliwość bycia z rówieśnikami. To jest też zdarzający się nagminnie błąd, organizatorów różnego rodzaju wyjazdów, gdzie program jest tak napakowany, że w zasadzie dzieci nie mają chwili na oddech od świtu do zmierzchu. To jest niedobre, musi być wszystko wyważone. Tak, w życiu musi być harmonia.
Jeszcze ostatnie pytanie o ten kontakt z domem i kontakt z rodzicami. Znowu wrócę do dawnych czasów, kiedy jedynym kontaktem były listy po prostu, które przychodziły albo nie i się je pisało też z kolonii i wysyłało do rodziców i ewentualnie odbywały się odwiedziny w połowie takiego czterotygodniowego pobytu. A teraz powiedz mi, czy na przykład to, że dzieci mają taką łatwość kontaktu przez telefon, przez wideorozmowy, czy to jest dobrze, czy to jest źle? Czy umożliwia się dzieciom ten kontakt i poopowiadanie rodzicom o tym, jak jest, czy raczej jednak nie?
Wiesz co, my umożliwiamy, ale staramy się, tak jak powiedziałem wcześniej, żeby te nasze zajęcia i te nasze kolonie były na tyle angażujące, żeby dzieci o tym nie myślały. Natomiast nie, na pewno nie robimy żadnych takich pokazowych akcji pod tytułem zabieramy komórki i dziecko nie ma kontaktu z rodziną przez 2 tygodnie. Nie, to jest sztuczne. Dzieci współczesne żyją w świecie, w którym komórki są częścią ich codzienności. Komórki też mogą mieć bardzo fajną funkcję, można je wykorzystywać do zabaw, do gier, do nauki. Ja nie wierzę, my nie wierzymy jako twórcy i chóru dziecięcego Mile w oczy i osoby, które te kolonie organizują, nie wierzymy w takie sztuczne działania typu zabieramy komórki. To są działania robione najczęściej przez różnego rodzaju organizatorów, żeby zaimponować rodzicom, czy żeby dać rodzicom takie poczucie, że tutaj jest troska o tą cyfrową higienę, ale o cyfrową higienę należy dbać inaczej, nie zabierając komórki, tylko właśnie proponując atrakcyjne zajęcia. Wtedy komórki same idą w odstawkę.
Bardzo to wszystko ważne, co powiedziałeś. Już teraz większość dzieci ma zorganizowany czas w czasie tych wakacji, ale myślę, że rodzice, którzy nas teraz słuchają, też z naszej rozmowy trochę się dowiedzieli, jak to bywa, jak to jest. Nawiedzone kolonie są absolutnie wyjątkowe, te, o których napisał Rafał Witek w książce, która ukazała się nakładem wydawnictwa Zielona Sowa. Książka jest ilustrowana przez Aleksandrę Lipkę i skierowana ta książka jest do takich właśnie rówieśników tych bohaterów, czyli mniej więcej 10+. Bardzo serdecznie polecam lekturę na wakacje, a naszym gościem był Rafał Witek, autor tej książki. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i również polecam.
Tę książkę mam oczywiście dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Nawiedzone kolonie. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Obiecałam dzisiaj spotkanie z autorami, którzy wybierają się na Festiwal Literatury dla Dzieci do Rabki. Spotkania w Rabce zaczynają się w środę, 17 lipca i potrwają do soboty, do 20 lipca. I muszę wam powiedzieć, a mam przed sobą w tej chwili otwarty program tego festiwalu, będzie w czym wybierać, bo to nie tylko będą spotkania z pisarzami, ale też mnóstwo różnych warsztatów. Oczywiście będą też wystawy, będzie gra miejska, będzie się naprawdę dużo działo w różnych miejscach Rabki, nie tylko w bibliotece, nie tylko w amfiteatrze, ale też w galeriach i w Galerii Malarstwa na Szkle i w Zakładzie Przyrodoleczniczym, tak zwanej wypoczywalni i w Bibliotece Pedagogicznej. Tam wszędzie będą na was czekać autorzy, a wśród nich również goście z zagranicy. Między innymi przyjeżdża w tym roku do Rabki szwedzka pisarka Åsa Lind, autorka między innymi Piaskowego Wilka, serii książek o piaskowym wilku. Na pewno też o nim będzie opowiadać, ale będzie to przede wszystkim premiera jej najnowszej książki, która nosi tytuł Ekspedycja Eliki Thompson. Åsa Lind.
Jag tycker väldigt, väldigt mycket om Tę
książkę da się świetnie czytać na głos. Bardzo lubię tworzyć takie teksty. Pamiętałam też o tym, pisząc Piaskowego Wilka. Chciałam, żeby dobrze czytało się go na głos. Są różne techniczne drobiazgi, które muszą zafunkcjonować, kiedy czyta się historię na głos. Po przygłośnym czytaniu wytwarza się unikatowa sytuacja, miejsce na słuchanie i na rozmyślanie. Nie ma lepszego sposobu na stworzenie więzi między dorosłym a dzieckiem niż właśnie wspólne czytanie na głos. Dziecko szybciej polubi książkę, którą czyta mu dorosły, a dorosły może na chwilę zapomnieć o swojej roli wychowującego rodzica. 5 minut czytania na głos to doskonały sposób na wypoczynek razem z dzieckiem. 5 minuters
höglesning, det är en vila när man är människor tillsammans med barnet.
Tę książkę, o której mówiłam, Osylind, Ekspedycja Eliki Thompson, mam dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu i będzie ją można zdobyć po wysłuchaniu wszystkich rozmów z gośćmi festiwalu w Rabce. Powiem, które książki mam dzisiaj dla słuchaczy. Kolejnym gościem z zagranicy będzie bardzo popularna autorka, która nazywa się Rotraud Suzanne Berner. Jeśli powiem Ulica Czereśniowa, to na pewno wszędzie uśmiechną się małe buźki, bo to seria dla całkiem malutkich dzieci. Jak pracuje Rotraud Suzanne Berner? Posłuchajmy.
Also ich arbeite total analog, also auf dem Papier.
Jak pracuję? Zupełnie tradycyjnie, przy pomocy farb, kredek i papieru. Zawsze najpierw powstają obrazki trochę większe niż te, które są w książkach. Najczęściej nie używam wody, maluję pastelami albo temperami. Można powiedzieć, że mój warsztat artysty jest całkiem nieskomplikowany, trochę taki jak warsztat dziecka. Moje ilustracje znalazły się już w ponad 150 książkach. Część z nich to moje autorskie książki, w innych zrobiłam tylko ilustracje. Są wśród nich ilustracje czarno-białe, są też kolorowe, są książki pełne obrazków, są też takie z tylko kilkoma ilustracjami, bardzo różnie. Ale w sumie moja praca znajduje się w około 150 tytułach.
Sehr, sehr unterschiedlich, aber ich denke so ungefähr 150, ja.
Z Niemiec przyjedzie też autorka pisząca dla starszych dzieci, Margit Auer. Margit Auer stworzyła serię niezwykle popularną w Niemczech, ale też bardzo popularną w Polsce. Serię zatytułowaną Szkoła Magicznych Zwierząt.
Du sprichst die zwei verschiedenen Ebenen an, die in jedem Buch sind. Das eine, die Action-Ebene, das Abenteuer.
Kiedy zabieram się za pisanie kolejnego tomu Szkoły Magicznych Zwierząt, myślę zawsze o nowej przygodzie, którą mają przeżywać moi bohaterowie. To znaczy, że ważna jest zarówno historia, jak i stworzone przeze mnie postaci. Ale jest coś jeszcze ważniejszego. Dziecko, które będzie tę książkę czytać. To najbardziej leży mi na sercu. Potrzebne są emocje, dużo fantazji, akcja, ale moim zadaniem jest takie ułożenie wszystkiego, żeby książka trafiła w gust dziecka.
Also natürlich muss eine Schriftstellerin Kinder gern haben.
To oznacza, że pisarz tworzący dla dzieci musi je znać, rozumieć, no i oczywiście lubić. Ja uwielbiam spotkania z czytelnikami, wędruję od szkoły do szkoły i nie tylko sama opowiadam i czytam, ale też nasłuchuję historii, jakie moi czytelnicy mają mi do opowiedzenia. Podziwiam dzieci za ich optymizm, fantazję i siłę. Nie wiem natomiast, czy chciałabym teraz znowu być dzieckiem. Nie jestem pewna. Natomiast bardzo ważne było dla mnie to, że zostałam mamą i mogłam z moimi dziećmi patrzeć na świat z ich perspektywy.
Czas teraz na polskich bohaterów festiwalu. Będzie wśród nich na przykład Marek Kamiński, podróżnik, ale też autor kilku książek, również piszący dla dzieci.
Kiedy miałem 14 lat, popłynąłem sam statkiem do Danii, potem do Afryki, więc to jest ten okres mojego życia, który był przed tymi wielkimi wyprawami, ale który tak naprawdę w tym okresie to wszystko się narodziło. I dzięki temu, że wtedy miałem wiarę w marzenia, że czytałem książki, że wierzyłem w to, że życie może być tak jak w książkach, te wielkie wyprawy stały się rzeczywistością. Myślę, że w życiu słowa mają moc, że słowo jest bardzo ważne, że w zasadzie całe nasze życie rozgrywa się między słowami. A moimi lekturami w dzieciństwie były książki Pamiętniki Amundsena, Scotta, Shackletona, książki Arkadego Fidlera, Adama Bagdaja, Zbigniewa Nienackiego i też tytuł Słomaki Atomek, a także Koziołek, Matołek.
Skoro jesteśmy przy podróżach, Marek Kamiński spotka się z czytelnikami, ze słuchaczami w Rabce. Spotka się z dziećmi również Ilona Wiśniewska, która znana jest przede wszystkim jako autorka reportaży dla dorosłych, ale napisała niedawno książkę dla dzieci, książkę zatytułowaną Przyjaciel Północy. I to jest książka, która zdobyła nominacje do różnych ważnych nagród i bardzo, bardzo została dobrze przyjęta przez młodych czytelników. No takich powiedziałabym 10+, 11, 12, takich dzieci, które już dobrze czytają, bo to jest powieść przygodowa.
Ten niedźwiedź, on wydaje mi się z perspektywy naszej południowej wydaje się bardzo groźnym zwierzęciem, ale jak się mieszka na północy, to niedźwiedź jest symbolem tej północy. On jest też zwierzęciem, które każdy chciałby zobaczyć w jakiś sposób. Może niezbyt z bliska, dlatego że wtedy już różnie to może być, ale nie jest to groźne zwierzę, które poluje na ludzi. Ono poluje na foki albo na inne zwierzęta zamieszkujące tamte tereny. Więc tak jak zastanawiałam się, jaka mogłaby być zagadka kryminalna w tej książce, co mogłoby spowodować, że cała społeczność jest zaangażowana w to, to właśnie to wymyśliliśmy z moim mężem, że właśnie powinni być kłusownicy, którzy polują na niedźwiedzie, dlatego że nikt, kto mieszka na Spitsbergenie, nigdy by nie zabił niedźwiedzia właśnie w takim celu. Kiedyś się je zabijało masowo, nadal się je zabija w innych częściach Arktyki, ale tam one są naprawdę bardzo, bardzo cenne i naprawdę ludzie są tam gośćmi i dlatego to był taki moment, który właśnie, czy motyw, który zaktywizował wszystkich bohaterów.
Będzie też oprócz tych osób, o których już wspomniałam, ostatnia to była Ilona Wiśniewska, będzie też Agnieszka Dąbrowska, autorka dwóch książek, które mają tytuł Zadużyna Bajki. Zadużyna Bajki 1 i Zadużyna Bajki 2. I tak dobrze kojarzycie. Ona również jest autorką scenariuszy do dwóch filmów o tych takich samych tytułach. Będziemy mogli w Rabce z nią porozmawiać i posłuchać fragmentów tego drugiego tomu, Zadużyna Bajki 2.
Przypominam sobie swoje podróże z tatą w Tatry. Teraz w dalszym ciągu bardzo je lubię. Teraz powtarzam to samo ze swoją rodziną, z mężem, z dziećmi. Bardzo często tam jeżdżę i pomyślałam, że będzie mi się przyjemnie pisało o miejscu, które lubię sama.
Ale chciałaś pokazać takie Tatry komercyjne z mnóstwem ludzi, czy też wręcz odwrotnie, takie Tatry, gdzie właśnie ludzi nie ma? Mówię teraz i o książce, i o filmie.
I w książce, i w filmie raczej pokazujemy takie, w których są malownicze krajobrazy, niekoniecznie jest ta cepelia, czy niekoniecznie są same krupówki, więc wydaje mi się, że taka malownicza, piękna strona tych Tatr jest pokazana i opowiedziana, czy opisana w książce i pokazana w filmie.
Czy my powiemy za dużo, jeśli zdradzimy, po co oni jadą w te Tatry?
To jest opowieść o pewnym braku, który odczuwa Waldek, o braku jednego rodzica i o poszukiwaniu. Waldek ma potrzebę poznania swojego taty i dowiaduje się, że jest taka możliwość, że w Tatrach ten tata mieszka.
To Agnieszka Dąbrowska. Przyjeżdża też do Rabki Eliza Piotrowska, laureatka wielu nagród, autorka wielu książek dla dzieci, również ilustratorka i będzie prowadzić warsztaty z dziećmi. Ostatnio najbardziej popularne są jej książki, w których główną bohaterką jest ciocia Jadzia, taka trochę zwariowana, trochę nie dzisiejsza, a o cioci Jadzi Eliza Piotrowska mówi, to trochę jestem ja. Co ty jako Eliza Piotrowska i równocześnie ciocia Jadzia chciałabyś z tego PRL-u przerzucić do dzisiejszych czasów dla dzieci?
Już chcę odpowiedzieć. Jest taki rozdział, podwórko, i on najbardziej leży mi na sercu. Ciocia Jadzia w tym rozdziale opowiada swojej bratanicy, jak to kiedyś dzieci uczyły się, jak to dzieci w ogóle kiedyś się uczyły? No i bratanica się pyta, ciociu, to wy mieliście jakieś dodatkowe lekcje po szkole, bo ciocia Jadzia mówi, że to nie była taka zwykła szkoła. A ciocia Jadzia tłumaczy, że to była szkoła życia i ona tej szkoły życia uczyła się na podwórku, gdzie każdy biegał z kluczem na szyi, gdzie gdy zabrakło pieniędzy, to zbierało się butelki i sprzedawało się je w skupie butelek i wtedy można było kupić sobie bochenek chleba, posypać go cukrem, polać mlekiem czy śmietaną, jak ktoś mógł i jak ktoś miał więcej pieniędzy i tego mi brakuje najbardziej, tej radości, tej zabawy i tej nudy, bo ten rozdział zaczyna się w ten sposób, że bratanica cioci Jadzi mówi, ciociu, może ty troszeczkę jednak przesadzasz, może teraz jest mniej dzieci, może są jakieś inne powody, że te dzieci tak na tym podwórku, po tym podwórku tak nie biegają, a ciocia Jadzia mówi, nie, poczekaj, zaraz ci to udowodnię. Bierze telefon i dzwoni po kolei do swoich sąsiadów i pyta się, gdzie są dzieci. No to oczywiście Kasia jest na angielskim, Antek na francuskim, Bartek na karate, Jaś na basenie i tak dalej.
Ale czwórka jeszcze siedzi przed ekranami.
No, och, to trzeba było dodać.
Telefonów albo komputerów.
W tym nie pomyślałam w
tak,
druku.
Że nawet jeśli, tak, że nawet jeśli nie poszli na dodatkowe zajęcia zorganizowane im przez dorosłych,
racja,
to raczej nie wychodzą na rower albo pograć w piłkę, albo
raczej nie
zawisnąć na trzepaku, bo nawet nie wiedzą, co to jest.
Nie wiedzą. Też mam różne, prawda, odpowiedzi na spotkaniach autorskich, co to jest trzepak. Tak. No to jest takie coś, na czym się wiesza pranie. Zaraz, nie pamiętam, jeszcze miałam taką świetną odpowiedź, tylko teraz wypadła mi z głowy. W każdym razie
To nie to, co my mamy ze swojego dzieciństwa. Do Rabki wybiera się również Barbara Sadurska, która napisała dwie książki dla dzieci już też lepiej czytających, dwie powieści. Pierwsza z tych powieści nosi tytuł Srebrny smok, a druga Rada smoków. Bohaterki tej drugiej części to Sasza i Matylda, o których Barbara Sadurska tak opowiada.
Dziewczyny mają wyjątkowe umiejętności. To znaczy wyjątkowe, bo każda z nich inne, ale zupełnie typowe dla dziewczyn, które mają 12-13 lat. Jedna z nich ma niezwykłą wyobraźnię i pięknie opowiada. To Sasza, córka bibliotekarki. Biblioteka w tym, na tej wyspie jest sercem, jest bardzo ważnym miejscem. Natomiast Matylda ma zdolności techniczne. Przyglądała się temu, co robi jej tato inżynier, potrafi naprawić bloczek, umie wyremontować rower, w związku z czym ja absolutnie wierzę, że one wyremontowały z pomocą ludzi z wyspy i dziadka, który też, jak się okazuje, kiedyś żeglował po morzach i oceanach, że one wyremontowały ten jacht, który tajemniczo odnalazły w lesie.
To była Barbara Sadurska. Przedstawiłam wam kilkoro gości festiwalu w Rabce. Będzie ich o wiele więcej. Program jest naprawdę tak bogaty, że nie będzie na pewno możliwości zobaczyć wszystkiego, przeżyć wszystkiego, wziąć udział we wszystkich spotkaniach, więc radzę wam otworzyć ten program razem z rodzicami i sprawdzić, na które warsztaty warto się wybrać, na które spotkania z autorami albo z ilustratorami warto się wybrać, bo trzeba sobie wcześniej na pewno ułożyć taki program. Wszystko zaczyna się w środę, 17 lipca, a kończy w sobotę 20 lipca. W imieniu organizatorów i gości tego festiwalu zapraszam bardzo serdecznie. Też tam będę przez te wszystkie dni, więc liczę na to, że się z wami w Rabce spotkam. A teraz książki, które przygotowałam z tej okazji. Książki, które można dzisiaj u nas wygrać i pojechać z taką książką do Rabki, żeby dostać dedykację i autograf. Jeśli chodzi o Margit Auer, to mam pierwszy tom Szkoły Magicznych Zwierząt. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Szkoła. Jeśli chodzi o Ose Lind, to mam oczywiście tę najnowszą książkę Ekspedycja Eliki Thompson. Proszę pisać w tytule Ekspedycja, adres alfabet@radiokraków.pl. Ilona Wiśniewska, Przyjaciel Północy. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Przyjaciel. Mam też olbrzymią, grubą księgę. Rok na ulicy Czereśniowej. Kompendium wiedzy o ulicy Czereśniowej. Rotraud Suzanne Berner. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Ulica Czereśniowa. Jeszcze nie powiedziałam, że jeszcze będzie fińska literatura reprezentowana na festiwalu w Rapce. Przyjeżdża Rikka Jenti. A może znacie książki o myszonkach? To są książki takie malutkie dla małych dzieci. Wyszło ich już bardzo dużo. No i mam jeden z tych tomów wydawanych przez wydawnictwo Frajda. Myszonek pomaga w domu. To proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Myszonek. Patrzę się na ten mój redakcyjny stół. Wszystko chyba już wymieniłam, to teraz czekam na maile w sprawie książek autorów, którzy są gośćmi festiwalu w Rapce.